Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski i dary dla nas. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, jak każdego dnia o tej porze rozważamy treści katechizmu Kościoła katolickiego. Dziś przeżywamy święto świętej rodziny, ponieważ w tym roku Boże Narodzenie przypadało w niedzielę, to święto świętej rodziny zostało przesunięte na 30 grudnia, więc na dziś, dlatego tego poranka zechciejmy przenieść się nieco na inne strony katechizmu, punkty od numeru 2201, a więc rozdział o rodzinie w planie Bożym, byśmy z tej racji spojrzeli głębiej na rodzinę, której wzorem jest właśnie święta rodzina, rodzina z Nazaretu. Na samym początku tego rozdziału czytamy, że wspólnota małżeńska jest ustanowiona przez zgodę małżonków. Małżeństwo i rodzina są ukierunkowane na dobro małżonków oraz prokreację i wychowanie dzieci. Miłość małżonków i przekazywanie życia dzieciom ustanawiają między członkami tej samej rodziny związki osobowe i podstawowy zakres odpowiedzialności. Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę. Ten związek jest uprzedni wobec uznania go przez władzę publiczną. Narzuca się sam. Należy go uważać za normalny punkt odniesienia w określeniu różnych stopni pokrewieństwa. Stwarzając mężczyznę i kobietę, Bóg ustanowił ludzką rodzinę i nadał jej podstawową strukturę. Jej członkami są osoby równe w godności. Dla dobra wspólnego swoich członków i społeczności rodzina zakłada różne formy odpowiedzialności, praw i obowiązków. Święty Jan Paweł II podkreślał w 2000 roku podczas jubileuszu rodzin: już o świcie stworzenia błogosławiące spojrzenie Boga spoczęło na rodzinie. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i dał im szczególne zadanie, aby ludzka rodzina mogła się rozwijać. Błogosławił im, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. To za wersetem z Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział, 28 werset. Objawienie i właściwe urzeczywistnienie wspólnoty kościelnej ma miejsce w rodzinie chrześcijańskiej, która również z tego powodu może i powinna nazywać się kościołem domowym. Jest ona wspólnotą wiary, nadziei i miłości. Nabiera szczególnego znaczenia w Kościele, jak potwierdza Nowy Testament. Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, jest znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jej działanie w dziedzinie prokreacji i wychowania jest odbiciem stwórczego dzieła Ojca. Jest ona wezwana do uczestnictwa w modlitwie i w ofierze Chrystusa. Codzienna modlitwa, czytanie Słowa Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji. Może nie zawsze jakoś zdajemy sobie z tego sprawę, jak bardzo Bóg ufa człowiekowi, tej właśnie wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej, gdy myślimy o dziele stworzenia, czy o tym powołaniu, które spoczywa na małżonkach, na rodzinie. Nieraz próbowałoby się może tą, czy próbuje się tę wspólnotę pomniejszać, w jakiś sposób marginalizować, ale im bardziej małżonkowie są świadomi swojego powołania, tym, myślę, mocniej mogą to wszystko akcentować swoim świadectwem, swoim życiem, mimo też różnych trudności, może i niezrozumienia. Związki wewnątrz rodziny kształtują pokrewieństwo odczuć, uczuć, dążeń, które wypływają przede wszystkim z wzajemnego szacunku osób. Jak ktoś pięknie powiedział, że starszych należy szanować, a młodych miłować. Rodzina jest więc uprzywilejowaną wspólnotą, wezwaną do tego, by ta wspólna wymiana myśli pomiędzy małżonkami oraz troskliwe współdziałanie rodziców w wychowaniu dzieci było czymś naturalnym, normalnym. Możemy też odnieść rodzinę, a nawet powinniśmy rodzinę do społeczeństwa, do życia naszego społecznego. To ta wspólnota jest tym domowym kościołem, tą najmniejszą wspólnotą kościoła, ale też tą podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie, w miłości, do przekazywania życia. I tu autorytet, stałość i życie w związku w związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i braterstwa w społeczeństwie. Więc to nie, że my będziemy jak gdyby narzucali, o, że to jest wolność, to jest braterstwo. Tak było, prawda, podczas chociażby rewolucji francuskiej. Popatrzmy na rodzinę. To ona jest właśnie tą komórką, tą podstawą, w której doświadczamy czy przeżywamy swoją wolność, braterstwo i też to poczucie bezpieczeństwa, spełnienia. Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można nauczyć się wartości moralnych, zacząć czcić Boga, dobrze używać wolności. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego. Życie społeczne kojarzy nam się zawsze z odpowiedzialnością, z decyzjami, które są podejmowane w tej przestrzeni. Rodzina powinna żyć w taki sposób, by jej członkowie otaczali troską i pomocą młodych i starych, osoby chore, osoby upośledzone czy ubogie. Wiele rodzin w pewnych sytuacjach nie jest w stanie udzielać może takiej pomocy. Wtedy inne osoby, rodziny oraz w sposób pomocniczy społeczeństwo powinny zatroszczyć się o ich potrzeby. Religijność, jak mówi święty Jakub, czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca, wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. Na rodzinie powinny pomagać i ochraniać ją odpowiednie instytucje społeczne. Więc to też nie jest tak, że gdyby robimy sobie łaskę, czy ktoś nam robi łaskę, że podejmuje takie działania. Tam, gdzie rodziny nie są w stanie wypełniać swoich funkcji, inne społeczności mają obowiązek pomagać im, wspierać instytucje rodziny. Zgodnie oczywiście z zasadą pomocniczości, większe wspólnoty nie powinny przywłaszczać sobie jej uprawnień, czy też ingerować w jej życie. Znaczenie rodziny dla życia i pomyślnej sytuacji społeczeństwa możemy sięgnąć do dokumentów soborowych konstytucji Gaudium et Spes. Pociąga za sobą jego szczególną odpowiedzialność za wspieranie i umacnianie małżeństwa i rodziny. Władze cywilne powinny uważać za swój pierwszorzędny obowiązek uznawanie prawdziwej natury małżeństwa i rodziny, ochronę ich, popieranie, strzeżenie moralności publicznej, sprzyjanie dobrobytowi domowemu. Wspólnota polityczna ma obowiązek szanować rodzinę, pomagać jej i zapewniać jej zwłaszcza prawo do założenia rodziny, posiadania dzieci, wychowania ich zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi, ochronę stałości więzi małżeńskiej i instytucji rodziny. prawo do wyznawania własnej wiary, przekazywania jej, wychowywania w niej dzieci za pomocą koniecznych środków i instytucji. Prawo do własności prywatnej, prawo podejmowania i otrzymywania pracy, mieszkania, prawo do emigracji. Zgodnie z prawodawstwem krajów, prawo do świadczeń medycznych, do opieki nad osobami starszymi, do zasiłków rodzinnych, ochronę bezpieczeństwa i warunków zdrowia, zwłaszcza wobec takich zagrożeń jak narkomania, pornografia, alkoholizm, moglibyśmy wymieniać ich dziś jeszcze wiele. Prawo do zrzeszania się z innymi rodzinami, w ten sposób to przedstawicielstwa wobec władz świeckich. To za dokumentem Ojca Świętego, adhortacją apostolską Familiaris Consortio, punkt 46, to oczywiście dokument dotyczący rodziny, ale dedykowany nam wszystkim. Też świadomi musimy być też i tej rzeczywistości, na którą wskazuje nam rodzina. Często mówimy, niech nam Bóg błogosławi, niech daje nam potrzebne łaski. Mamy świadomość, to wezwanie, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zalutnili ziemię. To podstawowe zadanie rodziny, ale to też wielkie, jak wspominałem, zaufanie Boga. To pierwotne błogosławieństwo, spoczęło ono na chrześcijańskich właśnie małżonkach, gdy biorąc ślub przysięgali sobie przed Bogiem wieczną miłość. To błogosławieństwo przyjmują ci, którzy otwierają swoje serce na działanie Boga, na łaskę Boga, chcą współpracować z Bogiem każdego dnia, w każdą chwilę. To pierwotne błogosławieństwo związane z konkretnym też zamysłem Boga. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Fundamentem tym jest wspólnota. Istota ludzka nie jest stworzona do samotności. Nosi w sobie powołanie do relacji z innymi, zakorzenione w jej oczywiście naturze duchowej. To na tej mocy powołania człowiek rozwija się w takiej mierze, w jakiej nawiązuje relacje z innymi. Odnajduje się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie samego. Więc to też warto, żebyśmy myśleli też i w ten sposób. Także to nie ciężar, ale dar. Ta możliwość przekazywania życia, uczestniczenia w tym wielkim darze, tym darze pierwotnym, naznaczonym Bożym błogosławieństwem. Człowiekowi nie wystarcza relacja często jakoś funkcjonalna. Do tego może też nieraz próbuje się zredukować człowieka, że potrzebujemy go do konkretnych zadań. Nadajesz się, czy też nie. Potrzebujemy więzi międzyosobowych, sięgających głęboko do jego wnętrza, wyrażających też całkowity, bezinteresowny dar z siebie. Pośród takich właśnie więzi fundamentalne znaczenie mają relacje powstające w rodzinie, między małżonkami, między rodzicami a dziećmi. Cała tutaj ogromna sieć ludzkich relacji rodzi się i nieustannie odradza dzięki tej więzi, poprzez którą mężczyzna i kobieta uznają, że są dla siebie nawzajem stworzeni i postanawiają połączyć swoje drogi, tworząc jedną wspólnotę życia. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego, matkę swoją, łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Trudno nie dostrzec całej mocy właśnie tego wyrażenia, jednym ciałem. W rozumieniu biblijnym słowo ciało nie oznacza jedynie fizycznej natury człowieka, ale całą jego tożsamość duchową i cielesną. i małżonkowie tworzą nie tylko wspólnotę ciał, ale prawdziwą jedność osób. Jest to jedność tak głęboka, że stają się oni w doczesnej rzeczywistości niejako odblaskiem boskiego my, tych trzech osób Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc tu też możemy powiedzieć za Ojcem Świętym, że rozumiemy, na czym polegała doniosłość tej dysputy Jezusa z faryzeuszami opisanej w Ewangelii Świętego Marka. Według rozmówców Jezusa dysputa dotyczyła interpretacji prawa mojżeszowego, które przyzwalało na oddalanie żony, wywołując jednak spory na temat powodów, jakie mogły usprawiedliwiać taki właśnie postępek. Jezus wkracza daleko poza ten czysto prawny aspekt problemu, wskazuje na istotę zamysłu Bożego. Zamysł Boży. Mój przepis prawa mojżeszowego traktuje jako ustępstwo wobec zatwardziałości serca. Właśnie tej zatwardziałości Jezus nie chce się poddać. Jakże mogłoby być inaczej, skoro przyszedł właśnie po to, aby ją uleczyć, aby przez odkupienie ofiarować człowiekowi moc pozwalającą przezwyciężyć grzech. Bo to zatwardziałość to bardzo często właśnie myślenie bardzo egoistyczne, myślenie o sobie. A Jezus nie lęka się przypomnieć pierwotnego zamysłu. Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Na początku, tylko właśnie On, Jezus, zna Ojca od początku i zna również człowieka od początku. Objawia Ojca i zarazem objawia człowieka samemu człowiekowi. Idąc Jego śladem, Kościół ma zadanie dawać w dziejach świadectwo o tym właśnie pierwotnym zamyśle, ukazując, że jest on prawdziwy, jest on możliwy do zrealizowania. Tak, to też nam się nieraz próbuje wytrącić z ręki ten argument. Jest to możliwe. Czyniąc to, Kościół ma świadomość też trudności, dramatów, jakich doświadczają rodziny w konkretnym, w codziennym życiu, ale wie także, że wola Boża, przyjęta i spełniana całym sercem, nie nakłada na człowieka kajdan niewoli, lecz jest warunkiem prawdziwej wolności, której pełnią jest miłość. Kościół wie także i potwierdza to również codzienne doświadczenie, że gdy ten pierwotny zamysł zaciera się w ludzkich sumieniach, społeczeństwo ponosi nieobliczalne szkody. To prawda, że trudności istnieją, ale Jezus wyposażył małżonków w odpowiednie środki łaski, aby mogli je przezwyciężać. Zgodnie z Jego wolą, małżeństwo między ochrzczonymi otrzymało wartość i moc znaku sakramentalnego, potwierdzającego przymioty i to, co istotne, tak, w tym związku. W małżeństwie sakramentalnym małżonkowie zobowiązani są bowiem, jak uczynią to, czy czynią to każdego razu, młodzi przystępują, czy mężczyzna i kobieta przystępujący do sakramentu, do wzajemnego okazywania sobie i do głoszenia światu głębokiej i nieprzemijającej miłości, jaką Chrystus darzy Kościół. To jest ten obraz dla małżonków, który chcą realizować w swoim życiu. To właśnie apostoł Paweł nazywa wielką tajemnicą. Niech nam błogosławi Bóg źródło życia. Boże błogosławieństwo jest nie tylko początkiem wspólnoty małżeńskiej, ale także podstawą odpowiedzialnego, wielkodusznego otwarcia się na życie. Dzieci są naprawdę wiosną rodziny i społeczeństwa. Jak głosi hasło wspólnoty, czy to, co przyświeca, powiedzielibyśmy, wspólnocie małżeńskiej, wydając na świat dzieci, małżeństwo osiąga pełny rozkwit. W nich dokonuje się uwieńczenie tej całkowitej wspólnoty życia, która czyni małżonków jednym ciałem. Dotyczy to zarówno dzieci urodzonych w wyniku naturalnego współżycia małżonków, jak i te, które na przykład zechcieli przyjąć przez adopcję. Dzieci nie są dodatkiem, tak, do życia małżeńskiego. Nie są opcją, ale najcenniejszym darem wpisanym w samą naturę wspólnoty, związku małżeńskiego. I Kościół, jak wiadomo, uczy poszanowania zarówno dla wymiaru jednoczącego, jak i prokreacyjnego tej podstawowej struktury. W tym wszystkim wyraża należne posłuszeństwo zamysłowi Bożemu. Ukazuje obraz relacji między małżonkami ukształtowany przez ich wzajemną, bezwarunkową akceptację. W ten sposób zabezpiecza przede wszystkim prawo dzieci do przyjścia na świat i do wzrastania w środowisku prawdziwej ludzkiej miłości. Idąc za nakazami Słowa Bożego, rodzina staje się w ten sposób laboratorium dojrzewania do człowieczeństwa, do prawdziwej solidarności. Jest to nie hasła, ale życie małżeńskie i rodzinne. Zadanie to spoczywa na rodzicach i dzieciach. Rodzicielskie my, męża i żony rozbudowuje się poprzez zrodzenie potomstwa i wychowanie w my, czyli w rodzinie. Jest to rodzina naprzód dwupokoleniowa, otwarta na to, aby stawać się stopniowo wielopokoleniową. I gdy przestrzegamy tego podziału ról, także relacje między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi są poprawne, zgodne, w naturalny sposób zyskują w rodzinie znaczenie i wartości także inni krewni. Wspominaliśmy o tych relacjach, no tych poziomach, dziadkowie, wujowie, kuzyni. Często w tych relacjach nacechowanych szczerą miłością, gotowością do wzajemnej pomocy, tu rodzina odgrywa rolę naprawdę niezastąpioną, ponieważ osoby zmagające się z trudnościami, ludzie samotni, wspominaliśmy wdowy, sieroty, tak mogą w niej znaleźć domowe ciepło, gościnne i gościnne. Rodzina nie może więc zamykać się sama w sobie. Serdeczne więzi z krewnymi to pierwszy obszar tego niezbędnego otwarcia prowadzący rodzinę na spotkanie z całym społeczeństwem.